Chwała niech będzie Bogu naszemu, że nas dzisiaj na tym miejscu zgromadził, że z różnych miejsc przybyliśmy, ale jesteśmy tutaj trzeźwi przed Bożym obliczem, a to jest bardzo ważne, abyśmy mogli słuchać Bożego Słowa, abyśmy mogli się w nie zagłębiać i poznawać, jaka jest wola Boża względem naszego życia. Ja chciałem, abyśmy razem przeczytali fragment Słowa Bożego, które jest zapisane w liście apostoła Pawła do Efezjan, pierwszy rozdział od 3 wersetu do 23 i z 2 rozdziału pierwszych 10 wersetów. Strona 1261, 1261. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem Jego w miłości. Przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według podobania woli swojej, ku uwielbieniu chwalebnej łaski swojej, którą nas obdarzył w umiłowanym. W Nim mamy odkupienie przez krew Jego, odpuszczenie grzechów według bogactwa łaski Jego, której nam hojnie udzielił w postaci wszelkiej mądrości i roztropności. Oznajmiwszy nam według upodobania swego, którym go uprzednio obdarzył, tajemnicę woli swojej, aby z nastaniem pełni czasów wykonać ją i w Chrystusie połączyć w jedną całość wszystko, i to, co jest na niebiosach, i to, co jest na ziemi w Nim, w którym też przypadło nam w udziale stać się Jego cząstką, nam przeznaczonym do tego od początku według postanowienia Tego, który sprawuje wszystko według zamysłu woli swojej. Abyśmy się przyczyniali do uwielbienia chwały Jego my, którzy jako pierwsi nadzieję mieliśmy w Chrystusie, w Nim i wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelię zbawienia waszego i uwierzyliście w Niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym, który jest rękojmią dziedzictwa naszego, aż nastąpi odkupienie własności Bożej ku uwielbieniu chwały Jego. Przeto i ja, odkąd usłyszałem o wierze waszej w Pana Jezusa i o miłości do wszystkich świętych, nie przestaję dziękować za was i wspominać was w modlitwach moich, aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Jego i oświecił oczy serca waszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał i jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie Jego. Jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego wobec nas, którzy wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły Jego, jaką okazał w Chrystusie, gdy wzbudził Go z martwych i posadził po prawicy swojej w niebie. Ponad wszelką nadziemską władzą i zwierzchnością i mocą i panowaniem i wszelkim imieniem, jakie może być wymieniane nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. I wszystko poddał pod nogi Jego, a Jego samego ustanowił ponad wszystkim głową Kościoła, który jest ciałem Jego, pełnią tego, który sam wszystko we wszystkim wypełnia. I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze, w których niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu ducha, który teraz działa w synach opornych. Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwościach ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłów i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni. Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował i nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem. Łaską zbawieni jesteście. I wraz z Nim wzbudził, wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie, aby okazać w przyszłych wiekach nadzwyczajne bogactwo łaski swojej w dobroci wobec nas w Chrystusie Jezusie. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie jest was, Boży to dar. Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Kochani, fragment, który przeczytaliśmy, jest takim fragmentem, który w zasadzie jest kontynuacją tego, co ostatnio mówiliśmy. Mówiliśmy mianowicie o kapłanach, którzy sprawowali w świątyni usługi i którzy w tej świątyni wykonywali Boże dzieło. I tej świątyni, o której mówiliśmy, z czego się składa i jak ważne jest, abyśmy mieli ten obraz przed oczami, dlatego że ta świątynia jeszcze, jak będziemy do nieba wchodzić, kochani, zobaczymy ją. Zobaczymy nie tylko świątynię tam w Królestwie Niebios, ale zobaczymy namiot przymierza. Kochani, kiedy Mojżesz poszedł na górę, to Bóg nie tłumaczył mu, nie rysował mu na karteczce, o tu masz kawałek gazety oderwanej, tu ci narysowałem mniej więcej, naszkicowałem, jak to ma wyglądać. Nawet nie było tak, że Bóg zaprosił Mojżesza i pokazał mu plany. Zobacz, tu są plany. My teraz przygotowujemy plany nowego kościoła, budowy nowego kościoła. Mamy to na świeżo akurat. Akurat się tym zajmujemy. Jak to ma wyglądać wszystko. Ale wiecie, o ile łatwiej by nam było, gdyby Bóg tak nas zaprosił na górę i pokazał, zobaczcie, o, kościół biały, nowy kościół biały, patrzcie, o, przyjrzyjcie się dokładnie i teraz szkicujcie sobie, patrząc na ten obraz. Jakbyśmy sobie dobrze naszkicowali, mielibyśmy jeszcze wyobraźnię, jak to wygląda, prawda? I tak dokładnie było, jeśli chodzi o Mojżesza. On nie miał planów danych, on miał pokazane konkretnie, jak wygląda. I Słowo Boże dokładnie nam opisuje, że ten namiot przymierza tam, w wieczności, w Królestwie Bożym jest. Cały czas jest i będzie. I my tam przyjdziemy i zobaczymy ten namiot przymierza. Nie musimy wspominać, jak to było, odkopywać, gdzieś tam może leży, ale my pójdziemy do nieba i zobaczymy ten namiot. On tam jest. I teraz to słowo, które mówiliśmy, wskazuje nam konkretnie na nasze życie. Teraz odnosząc się do tego, co w tamtych czasach było, musimy się zająć budową Bożego Kościoła tutaj na ziemi, tu i teraz. A tym Kościołem Jezusa Chrystusa, głową tego Kościoła kto jest? Jezus Chrystus. A ciałem tego Kościoła jest Jego Kościół. My jesteśmy ciałem Jezusa Chrystusa. I dlatego powinniśmy wgłębiać się w to i patrzeć, jakie są Boże wymagania względem tego ciała Jezusa Chrystusa. Otóż czytaliśmy w tym fragmencie, w pierwszym i drugim tym rozdziale, czytaliśmy tutaj pewne wskazówki dotyczące naszego życia. I po pierwsze, Bóg wybrał nas w Chrystusie Jezusie przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem Jego w miłości. Bóg wybrał nas przed założeniem świata. Żyliśmy przed założeniem świata? No nie. To jak nas mógł wybrać Bóg już przed założeniem świata? Dlatego, że Bóg Ojciec miał syna. I ten syn później miał synów i córki, tak? No to tak zazwyczaj jest, prawda? Jak ja mam syna, to czekam, że on będzie miał dzieci, prawda? Czekam, że on będzie miał dzieci. A później na co czekamy? Że ich dzieci będą też miały dzieci. Czy na to nie czekamy? No zawsze czekamy, żeby były dzieci. A więc skoro Bóg miał syna, to oznaczało, że ten syn będzie miał dzieci. Tylko te dzieci stały się innymi dziećmi, w inny sposób zrodzonymi, niż to się na ziemi dzieje, dlatego że Jezus Chrystus fizycznie nie zrodził nas, ale Jezus Chrystus zrodził nas w duchu i w prawdzie. Tak samo jak w duchu i w prawdzie jesteśmy potomstwem Abrahama, bo wszyscy, którzy wierzą, są potomkami Abrahama, Słowo Boże mówi. A więc jesteśmy potomkami Abrahama z tego względu, że zaczęliśmy wierzyć. Przyjęliśmy Jezusa Chrystusa do swojego serca, zaczęło się coś zupełnie nowego w naszym życiu. Dlatego, kochani, Słowo Boże nam mówi, że ty i ja zostaliśmy wybrani już przed założeniem świata. Ciebie i mnie Bóg wybrał przed założeniem świata. Jak to jest możliwe? A to jest tak możliwe, jak się rodzimy w duchu. W momencie, kiedy umieramy w duchu, nie ma tego zrodzenia. Linia się przerywa. W naszym życiu nie ma tego zrodzenia. Dlatego Pismo Święte mówi, że od założenia świata wybrał nas, abyśmy byli jacy. I to wtedy jest możliwe, abyśmy byli wybrani przed założeniem świata. Abyśmy byli święci, nienaganni przed obliczem Jego w miłości. Kiedy staje się człowiekiem świętym i nienagannym przed obliczem Jego w miłości, wtedy to wybranie Boże przed założeniem świata dotyczy również ciebie. A ci, którzy zostali wybrani, to ci też zostali uświęceni. Ci, którzy zostali wybrani, to ci są uświęceni. A więc zobaczmy, że Bóg swoją łaskę, swoje miłosierdzie i swoją wielką chwałą otacza ludzi, którzy chcą Mu służyć. Zobaczmy, ciekawa rzecz. Ja szczególnie zwracałem zawsze uwagę na ten fragment Słowa Bożego w Objawieniu Jana. Tam chyba to jest ostatni już rozdział, albo przedostatni i ostatni. Tam jest opisane, jak na ziemi już się kończy ta era zwykłego takiego życia, rozpoczyna się tysiącletnie królestwo, Jezus Chrystus wstępuje z tymi, z którymi będzie rządził tutaj na ziemi, będzie rządził przez 1000 lat i później jest opisane, że na te 1000 lat szatan jest związany, anioł zstąpił, związał szatana i co z nim zrobił? Wrzucił go do otchłani i przykrył otchłań i nałożył tam pieczęć. Szatana nigdzie na ziemi i jego demonów nie było przez 1000 lat. I zwróćmy uwagę, jest opisane, że kiedy skończyło się 1000 lat, jest powiedziane, szatan musi być rozwiązany. Dlaczego ma? Musi być rozwiązany. Wydawałoby się, to niech już tam zostanie od razu do, z otchłani do jeziora ognistego się tylko go przerzuci i już z głowy wszystko. Słowo Boże mówi, że szatan musi być rozwiązany. Dlaczego? Bo dzieje ziemi się jeszcze nie zakończyły. Wiecie o tym? Dzieje ziemi jeszcze się nie zakończyły. Stara ziemia nadal jeszcze jest. A Bogiem na tej starej ziemi, królem na tej starej ziemi jest kto? Diabeł. Jak to się stało, że stał się Bogiem na tej ziemi? A mianowicie Adam oddał mu, nie mój syn, tylko ten Adam pierwszy, tak? Oddał mu panowanie nad ziemią, grzesząc i sprzeciwiając się woli Bożej. A więc świątynia została zabrudzona, życie na ziemi w tym, w duchu zakończyło się, pozostało tylko fizyczne życie. Szatan przejął kontrolę. I dlatego związany, ale dopóki ziemia istnieje, on jeszcze ma tutaj prawo coś robić. Na 1000 lat zostaje tylko zniewolony, po 1000 lat musi być wypuszczony, bo ziemia nadal istnieje. A ziemia jak będzie zniszczona i nawet nie znalezione zostanie miejsce, gdzie ona była, to już czas szatana się kończy. I zostaje wtedy wrzucony do jeziora ognistego. Ale nie o tym chciałem mówić. Chciałem powiedzieć o tym, że my, jako ludzie żyjący na tym świecie, mamy ważne zadanie do wypełnienia. Niezwykle ważne. Mianowicie, musimy w realny sposób odzyskać panowanie nad ziemią. W realny sposób Bóg posyła swojego Syna, Jezusa Chrystusa, tutaj na ziemię. On tutaj na ziemi staje się zwykłym człowiekiem zrodzonym z kobiety, normalnym człowiekiem, który ma zwykłe takie ciało jak my wszyscy i staje tutaj na tej ziemi, aby wyratować ludzi, którzy wpadli w grzech, w ten sposób umarli duchowo i teraz, kiedy odzyskuje wszystkich ludzi, chce odzyskać też władzę nad ziemią. Kiedy odzyskuje tą władzę nad ziemią, to przychodzi do konfrontacji z szatanem. Kiedy przychodzi do konfrontacji z szatanem, to musi być taka sytuacja, w której człowiek nie będzie opowiadał się po stronie szatana, ale opowie się po stronie Boga. I wtedy dopiero wszystko nabiera swojego Bożego porządku i wraca do tej pozycji, z której wyszło. I wtedy dopiero historia ziemi może się normalnie zakończyć. I teraz my uczestniczymy w takim szczególnym Bożym dziele. I dlatego mówiliśmy o świątyni, dlatego mówiliśmy o kapłanach, bo my musimy powiedzieć, że w Bogu jest świętość i Jego stworzenie musi przebywać w świętości Bożej. Jeżeli my nie nauczymy się tutaj na ziemi żyć w taki sposób, żeby świętość Boża w naszym życiu miała miejsce, nie nadajemy się do Królestwa Bożego. Nie nadajemy się do panowania Bożego. I dlatego Słowo Boże mówi w ostatnim rozdziale objawienia Jana, że szatan musi być wypuszczony, bo na ziemi był pokój. Nikt nie buntował ludzi. Nie było demonów, które by mogły w jakiś sposób przeszkadzać ludziom. Nie było chorób, a jeśli się pojawiały, to błyskawicznie znikały. Wszystko było w idealnym porządku. Szatan zostaje wypuszczony, ażeby zobaczyć, w którą stronę pójdą ludzie. Ci ludzie, którzy narodzili się w tym czasie panowania tysiącletniego królestwa, którzy normalnie na ziemi żyją, trzeba zobaczyć, co oni zrobią, kiedy będą mieli wybór. Dotychczas wyboru nie mieli, dlatego że szatana nie było. Więc ich jedynym wyborem było być w królestwie Jezusa Chrystusa. Być pod Jego błogosławieństwem, być w Jego obecności, być po prostu w łasce Bożej. I teraz szatan zostaje rozwiązany, spogląda na całą ziemię, przechodzi całą ziemię we wszystkie strony i co jest powiedziane? Ocenia sytuację i co robi? Zbuntował ilu mieszkańców ziemi? Wszystkich mieszkańców ziemi. Widzimy? Zbuntował wszystkich mieszkańców ziemi. Wszyscy ci ludzie, którzy przez 1000 lat żyli pod błogosławieństwem Bożym, raptownie zbuntowali się przeciwko Bogu. Wszyscy, jest powiedziane, i wyruszyli, jak ziemia szeroka, długa i szeroka, wyruszyli jak piachu na brzegu morskim, takiej ilości, wyruszyli na 1000-letnie królestwo. Na to miejsce, gdzie Jezus Chrystus panował z tymi ludźmi, którzy razem na to panowanie z Nim zeszli na ziemię. Wyruszyli, aby zniszczyć 1000-letnie królestwo. I zaatakowali 1000-letnie królestwo. I wiecie, co z tego wyszło? Słowo Boże pisze tak, że z nieba stąpił ogień z siarką i pochłonął tych wszystkich, którzy się zbuntowali. Trafili prosto do jeziora ognistego. Zostali w jednej chwili zniszczeni. Nie doszło w ogóle do walki. W ogóle do walki nie doszło. W tym czasie było pokazane, kogo ludzie chcą słuchać. Dzisiaj żyjesz w takich czasach, żeby pokazać Bogu, komu chcesz służyć. Dzisiaj pokazujemy. Ja swoim życiem pokazuję, kogo wybieram, jakie czyny wybieram, co wybieram z tego, co Bóg mówi. Czy podoba mi się to, czy akceptuję to, czy chcę w ten sposób żyć, czy wkładam wysiłek, ogromny wysiłek. Wiecie, ja wam powiem, ludzie, którzy w szczególny sposób przez Boga byli błogosławieni, to często są w naszych takich marzeniach, ja bym tak chciał, ja bym to chciał, ja bym chciał wkładać ręce na chorych, żeby byli uzdrowieni. Tam w Dziejach Apostolskich też jest taki człowiek opisany. Też chciał wkładać ręce, żeby Duch Święty zstępował na ludzi, wiecie? I przyszedł do apostołów i poprosił, dajcie im mnie taką moc, przyniósł im odpowiednią ilość pieniędzy, dajcie im mnie taką moc, ja też chcę. Czy on złą rzecz chciał? Dobrą rzecz chciał. Żeby ten człowiek, na kogo włożę ręce, otrzymał Ducha Świętego. Czy złą rzecz chciał? Dobrą rzecz chciał. Ale wiecie, żeby chodzić w Bożej mocy, to trzeba wiele ze swojego życia poświęcić. Ludzie, którzy chodzili w potężnej mocy Ducha Świętego i wielkie rzeczy przez nich Bóg czynił na ziemi, to byli ludzie, którzy przeszli przez niesamowite problemy. Niesamowite problemy. Jeden z nich przemawiał na wielkiej konferencji. Mnóstwo uzdrowionych ludzi było. Mnóstwo uzdrowionych. To był człowiek, przez którego ręce Bóg uczynił wielkie, potężne przebudzenie, które do dzisiaj objawia się w niektórych państwach. W Republice Południowej Afryki chrześcijaństwo zaczęło się właśnie od jego pracy. Kościoła tam nie było żadnego. Do dzisiaj jest Kościół, jest prężnym Kościołem. Przez jego pracę Bóg to uczynił. I on, wracając z tej wielkiej, przebudzeniowej konferencji do domu, zastał w domu żonę swoją, która już odeszła do Pana. Innych uzdrawiał. Żona jego zmarła. Czy coś takiego znajdujemy w Piśmie Świętym? O tak. O jednym z proroków jest powiedziane. Odejdzie ta, którą tak bardzo miłujesz. I mówi, rano przemawiałem, a wieczorem zmarła moja żona. Jest opisane. A Bóg do niego powiedział, ale ty, zabraniam ci płakać. Zabraniam ci rozpaczać. Zabraniam ci utrzymywać żałobę. Nie wolno ci. To są ludzie, którzy płacą potężną cenę tego używania przez Boga. Nie jeden człowiek staje przed Bożym obliczem, modli się, woła, pości, zbliża się do Boga i dochodzi do pewnego momentu, w którym Bóg mówi, czy jesteś gotowy zapłacić cenę? I oczywiście człowiek się pyta, a jaka jest ta cena? Bóg zaczyna mówić. I w większości przypadków człowiek mówi, Panie, to jednak nie. Ja może mniejszy sposób, na mniejszym forum mnie używaj. I Bóg używa tego człowieka. To nie jest tak, że Bóg się wtedy odwróci od niego i pójdzie. Tylko niewielu jest takich, którzy chcą wejść w takie potężne Boże działanie. Bo tu jest do zapłacenia bardzo wysoka cena. Bardzo wysoka cena. Dlatego powinniśmy zdawać sobie sprawę, że przy świątyni, tak jak mówiliśmy, nie każdy może usługiwać. Bóg wybierał bardzo szczególnych ludzi, w szczególny sposób poświęconych, ze szczególnego plemienia pochodzących. Ludzi, którzy byli odpowiednio ubrani, odpowiednio umyci, odpowiednio wyczyszczeni, odpowiednio uświęceni, odpowiednio pobłogosławieni, mogli być używani. Dlatego nie każdy, jak Słowo Boże mówi, który mi mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa. Nie każdy, który mówi, ja chcę, Panie, poślij mnie, rzeczywiście może być posłany. Bóg mówił do wielu ludzi, kto pójdzie, kogo mogę posłać? Tu jest powiedziane, Izajasz odpowiedział na ten głos, powiedział, ja, Panie, pójdę, poślij mnie. Ale jestem przekonany, że w tym czasie wielu powiedziało, ja pójdę, poślij mnie. A z tych wszystkich nadawał się tylko Izajasz. Bo trzeba coś w swoim życiu uczynić. Coś w swoim życiu uczynić. Po prostu musimy uporządkować nasze własne życie. Możemy powiedzieć, nie wolno nam robić tego, nie wolno nam robić. Można powymieniać rzeczy, których nie wolno nam robić. W porządku. Ale jak dochodzimy do myśli naszych i mówimy, że myśli nasze muszą być czyste i nie wolno nam myśleć o złych rzeczach, to ludzie mówią, o, no ale kto zapanuje nad myślami? No jak to kto? Ty. Bóg ci dał władzę do tego. Apostoł Paweł bardzo wyraźnie powiedział, ja sam nic nie mogę, ale z Panem mogę absolutnie wszystko. Dlatego w Duchu Świętym podbijam wszelką myśl sprzeciwiającą się poznaniu Boga, podbijam ją w niewolę. Wiecie, co to jest niewola? To jest taki ktoś, kto nie ma własnej woli, nie może już nic zrobić, tylko tyle, na ile mu pozwolą. Myśli nasze mogą tylko tyle zrobić, na ile ja im pozwolę. Wiecie, powiem tak. W pewnym okresie mojego życia, to było parę lat temu, był taki moment, kiedy zastanawiałem się właśnie nad tym, czy to jest możliwe zapanować nad myślami. Doszedłem do wniosku, że nie można zapanować nad myślami. Bóg mnie natomiast przekonywał w duchu, że jest to możliwe, więc ja zrobiłem taki eksperyment. Nigdy do tego nikomu się nie przyznałem, ale teraz wam powiem. Zrobiłem taki eksperyment. Powiedziałem, Panie, w takim razie udowodnij mi, że jest możliwe, żebym zapanował nad moimi myślami. Daj, abym przez kilka kolejnych godzin w wyznaczonym czasie To chodziło o 4 godziny, żebym w tym czasie za każdym razem, kiedy by przychodziła niewłaściwa myśl, żebym był czujny, żebym ją rozpoznał i mógł ją odrzucić i o tym nie myśleć. Bóg powiedział: dobrze. Dobrze. Eksperymentujemy. I od godziny do godziny zegarek położyłem i czekałem. W pewnym momencie jest sygnał. Myśl leci i już ja zaczynam się orientować, gdzie leci myśl. I ja wtedy głosem, wyraźnie słysząc, powiedziałem: zatrzymuję cię. Wiecie, że się zatrzymywała? Momentalnie przestało to w jakiś sposób angażować mnie w moim umyśle. Momentalnie. Zatrzymywało się. Przez 4 godziny mogłem panować nad każdą myślą, jaka przychodziła. Przez 4 godziny, mówię, nigdy tego nikomu nie mówiłem. Ale coś takiego zrobiłem i Bóg mi udowodnił, że jest to całkowicie możliwe. Na końcu tego eksperymentu Bóg powiedział: dobra, eksperyment się kończy. Ja mówię: no tak, Panie, ale to w nadprzyrodzony sposób mi dałeś taką siłę. A Bóg powiedział do mnie tak: nie dałem ci żadnej siły. Ja mówię: Panie, to jak to było możliwe? Ja ci dałem tylko czujność. Włączyłem ci budzik w każdym momencie, w którym twoja myśl szła w niewłaściwym kierunku. Tylko alarm był. Ja tylko alarm włączyłem. Nie dałem ci żadnej mocy. Myślałeś, że masz nadprzyrodzoną moc ode mnie. Miałeś tą samą moc, którą masz na każdy dzień. I chcę ci przez to powiedzieć, Bóg mówi, że masz moc panowania nad twoimi myślami. Masz moc. Tylko nie czuwasz. Tylko nie czuwasz. Nie chcesz, aby ta myśl się zatrzymała. Ty masz przyjemność, jak sobie myślisz o tych rzeczach. Jak myślisz o tym, o tamtym i jeszcze o czymś. Masz przyjemność. Nie chcesz tego przerwać. Dlatego, kochani, musimy się nauczyć, tak jak Słowo Boże nam tutaj mówi, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem Jego w miłości. I Słowo mówi tak, w Ewangelii Jana 15, rozdziale 16 wersecie, mówi tak: nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem. I przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali. I aby owoc wasz był trwały, by to, o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dał wam. Bóg nas wybrał. Ciebie i mnie wybrał. Jak jesteś na tym miejscu, znaczy, że jesteś osobą wybraną. Wybraną, szczególną. Inaczej byś na tym miejscu nie był. Nie interesowałoby cię to. I ci ludzie, którzy przestają się tym interesować, wypadają spod łaski Bożej. Jest to ogromne niebezpieczeństwo. Ale my w tym kierunku nie chcemy iść. Słowo Boże mówi, że ten, kto idzie i ogląda się do tyłu, to co? Bóg mówi: nie nadaje się do mojego królestwa. Nie mam w takich ludziach upodobania. Inaczej mówiąc, nie lubię takich ludzi. Nie lubię, jeśli idziesz w jednym kierunku, to idź. To po prostu idź do przodu. Rozwijaj się. Rób coś w twoim życiu. Musisz się rozwijać. Na ile teraz już więcej panujesz nad twoimi myślami? Na ile więcej? Czy na przykład jesteś w stanie siedzieć na nabożeństwie i nie myśleć o obiedzie? Już jesteś w stanie to zrobić? Na przykład, czy jesteś w stanie siedzieć na nabożeństwie i nie myśleć o zakupach w Supersamie, bo w niedzielę teraz otwarte? No właśnie. Zacznij ćwiczyć. Zacznij ćwiczyć, bo jak nic nie będziesz robić w swoim życiu, to też niczego nie osiągniesz. Niczego nie osiągniesz. A Bóg mówi, że musisz do twojej lampy oleju nazbierać. Bo kiedy oblubieniec przyjdzie, musisz mieć zapas. Kiedy nazbierasz? Zbieraj. Zbieraj olej do lampy. Musisz mieć zapas. Lampa twoja musi się cały czas świecić. Musisz świecić przykładem dla innych ludzi. Musisz świecić przykładem. Co z tego, że nalepisz u siebie w samochodzie, kim jest dla ciebie Jezus Chrystus? I jeździsz z takim, bo dla mnie Jezus Chrystus to jest... I jedziesz tam, gdzie 60, jedziesz 90. I tam, gdzie pasy ciągłe je przejeżdżasz sobie, w ogóle sobie z tego nic nie robisz. I jeździsz tak sobie brawurowo po drodze z napisem, kim jest dla ciebie Jezus Chrystus. Albo kocham Jezusa. Czy zastanawiamy się czasami nad tym, co my robimy? Czy my mamy przepisowo jeździć tylko dlatego, żeby nie zapłacić mandatu? Czy my jako chrześcijanie mamy tylko przepisowo jeździć, żeby nie zapłacić mandatu? My po prostu przestrzegamy przepisy, bo one takie są. Bo one zostały tak ustanowione. I nie dlatego je przestrzegamy, że ktoś nas złapie na nieprzestrzeganiu, tylko dlatego przestrzegamy, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Dziećmi Bożymi jesteśmy. Dlatego przestrzegamy. Wszelkie przepisy staramy się przestrzegać. Bo jesteśmy dziećmi Bożymi. Wiecie, ja wam powiem, rzadko mi się zdarza jakiś przepis złamać, jeśli chodzi na drodze. No, zdarza mi się. No, każdemu człowiekowi może się zdarzyć. Ale co innego, jeśli coś się zdarza, albo zagadasz się, albo zagapisz się. A co innego, jeśli masz taką zasadę? Moją zasadą jest po prostu tylko wypatrywać, czy gdzieś nie ma radaru, czy gdzieś nie ma jakiejś tam fotokomórki, czy czegoś jeszcze. My mamy być ludźmi, którzy żyją po Bożemu na ziemi. I musimy zacząć się uczyć tego. Po prostu mamy się uczyć. Czy przyszło nam do głowy, że my mamy się uczyć przestrzegać przepisów jako chrześcijanin? Jak zaczniemy od tych przepisów zwykłych, ziemskich, to później okaże się, że z tych przepisów wchodzimy w przepisy biblijne i jesteśmy przygotowani, oleju mamy dużo przygotowanego, oblubieniec przychodzi, my mamy zapas i wchodzimy do Bożego Królestwa z radością. Na tym to polega. I tak to ma być. I szatan chce wykorzystać każdą sytuację, demony posyła swoje, każdą sytuację, żeby namówić człowieka do bezprawia. Do bezprawia. Nic innego, do niczego więcej cię nie namawia. We wszelki możliwy sposób namawiać cię będzie do bezprawia. Bezprawie to jest nieprzestrzeganie prawa po prostu. A Słowo Boże mówi, że my mamy być nienaganni, święci i nienaganni. Nienaganny człowiek. Wiecie, co to jest, kto to taki jest nienaganny człowiek? Bo my nieraz wypowiadamy takie słowa i one dla nas są puste. Nic z nich nie wynika. Nienaganny człowiek to jest taki człowiek, którego nie ma za co zganić. Któremu nie ma za co nagadać. No ja właśnie taki jestem. Żona potwierdzi. Nie ma mnie za co zganić w ogóle w domu. Także nieraz myśli, szuka, nie może nic znaleźć, żeby mi coś powiedzieć, że ja nie tak robię. Myślicie, że to prawda? Ale wiecie co? Powiem tak. Staram się. Walczę o to. Wkładam wysiłek. Naprawdę wkładam wysiłek, żeby w tym kierunku zmierzać. Staram się. I Bogu się podoba, jeśli się staramy. Jeśli mamy małe osiągnięcia, to nie jest wcale dobrze. Wtedy trzeba naprawdę szybko z łaski korzystać, żeby w ogóle do nieba wejść. Ale my często mówimy, o, do nieba się wchodzi z łaski, nie z uczynku, bo tutaj czytaliśmy przecież, albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was, Boży to dar, nie z uczynków, aby się ktoś nie chlubił, nie z uczynków, żeby się ktoś nie chlubił. I 10 werset mówi, Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków. To w końcu z uczynków czy nie z uczynków? Jak jest powiedziane, że żeby się nikt nie chlubił, bo bez uczynków, że nie jesteśmy zbawieni? A później jesteśmy stworzeni po to, żeby w dobrych uczynkach trwać. Żeby wejść do Królestwa Niebios, rzeczywiście nie potrzebujesz uczynków. potrzebujesz wiary, żeby uwierzyć, że Jezus Chrystus zmarł za ciebie, za każdy twój grzech. I wchodzisz do Królestwa Niebios. I wchodzisz i co? No i w Królestwie Niebios potrzebne są uczynki, żeby cię Bóg mógł zakwalifikować, do jakiej grupy tam się znajdziesz. Czy bardziej cię docenić, czy cię mniej docenić? Czy postawić się nad jednym miastem, czy nad pięcioma, czy nad dziesięcioma? Czy pałac ci postawić, czy może w lepiance będziesz mieszkał w niebie? Myślicie, że to są żarty? To nie są żadne żarty, taka jest prawda. Uczynki są potrzebne, jak wejdziesz już do nieba. One są tam potrzebne. Bez nich to niektórzy ludzie nawet wyrzuceni stamtąd będą. Dostał się tam we swojej własnej szacie. Nieraz o tym przypominałem. Pamiętacie? Dostał się do królestwa. I gospodarz przyszedł oglądać. Za stołem siedział. Był w królestwie. Gospodarz przyszedł oglądać i patrzy, o, we własnej szacie. A ty co tu robisz? A ono nie miał. Nie miał nic na swoje usprawiedliwienie. I co Bóg kazał powiedzieć? Co powiedział Bóg? No już jak jesteś, no to już bądź. No dobra. Miłosierny jestem. Nie, nie. Powiedział, a tego weźcie i wyrzućcie go na zewnątrz. Nawet nie w obrębie królestwa. Ale na zewnątrz. Gdzie będzie płacz i zgrzytanie zębów. I dlatego, kochani, namawiam nas wszystkich do tego, abyśmy przyłożyli się bardzo do zdobywania dobrych uczynków dla Chrystusa. W imieniu Chrystusa. Zbawiony jesteś, to teraz się bierz za uczynki. Żeby być zbawionym, nie bierz się za uczynki, bo to ci nie pomoże. Ale jak jesteś zbawiony, to się bierz do uczynków. Do konkretnego działania. Musisz być święty. Musisz być doskonały. Musisz przybliżać się do Boga. Podstawowe rzeczy. Czytać Pismo Święte, modlić się. Nie robisz tego? Umierasz. Umierasz. To tak jak człowiek, który nie je i nie oddycha. Co z nim będzie? W dosyć krótkim czasie umrze. Przestań oddychać i przestań jeść. Zobaczysz. Modlitwa to jest oddech. Czytanie Słowa Bożego to jest jedzenie. Tam jeszcze są inne rzeczy, jeszcze napój, jeszcze działanie Ducha Świętego, inne takie. Ale już na tym się nie skupiam. Tylko podaję podstawowe rzeczy. Podstawowe rzeczy. I my musimy do tego dążyć, bo Bóg wybrał nas w Chrystusie Jezusie przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni. Bóg przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa. Boża prawda, głęboka Boża prawda, bo ci, którzy dają się prowadzić Duchowi Bożemu, są synami Bożymi. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha usynowienia, w którym wołamy Abba Ojcze. Ten to duch poświadcza duchowi naszemu, że synami Bożymi jesteśmy. Rzymian 8:19. Bo stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia synów Bożych. Samo stworzenie będzie wyzwolone z niewoli skażenia ku chwalebnej wolności synów Bożych. A nie tylko stworzenie, lecz i my sami, którzy posiadamy zaczątek ducha, wzdychamy w sobie, oczekując synostwa, odkupienia ciała naszego. 2 Koryntian 17. Wyjdźcie spośród nich, odłączcie się, mówi Pan, nieczystego się nie dotykajcie, a ja przyjmę was i będę dla was ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami, mówi Pan Bóg Wszechmogący. Zobaczmy. Bóg chce szczególną rzecz uczynić w życiu człowieka. Bardzo szczególną. Zostaliśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boże. I teraz Bóg chce nas usynowić. Usynowić nas chce, bo odpadliśmy od łaski Bożej. A teraz Bóg chce nas przysposobić na synów i córki. Bóg chce, abyśmy weszli do Królestwa Niebios nie jako koledzy, znajomi, przyjaciele. Chodźcie tu, przyjaciele prawdy. Nie. Bóg do nieba chce wezwać tylko synów i córki, nikogo więcej. Dlatego Bóg powiedział, my musimy nauczyć się żyć tak, jak żył Jezus Chrystus. naśladować Go. Dlatego te uczynki są nam potrzebne, by stać się podobnym do obrazu Syna Jego, Jezusa Chrystusa. Po to te wszystkie starania nasze, żeby w jakiś możliwy sposób jak najszybciej upodobnić się do Jezusa Chrystusa. A jaki On był? No czytaj Pismo Święte, byś wiedział. Bo ja nie muszę przecież tego Jezusa Chrystusa przedstawiać. 4 Ewangelie o Nim piszą. Z każdej strony Go opisują. Dzieje apostolskie opisują Jezusa. Przecież to tylko wchłaniać to wszystko i patrzeć. Wzorzec jest podany. Te wszystkie elementy z życia Jezusa Chrystusa, które naprawdę są potrzebne nam, żebyśmy je obserwowali i naśladowali, są zawarte w 4 Ewangeliach i w Dziejach Apostolskich. Są zawarte. Tam jest wszystko dokładnie opisane, to co do życia i pobożności jest nam potrzebne. Dlatego musimy się upodabniać. Musimy się upodabniać. Wiecie, to tak jak dziecko staje przy swoim ojcu, przy swojej matce i patrzy, czy jest podobne. Patrzy się. Jak matka chodzi w takich szpilkach długich i zostawiła je w przedpokoju i poszła do domu, co córka robi? Chodzi w te szpilki i próbuje iść tak jak mama, człap, człap w tych szpilkach, nie? Dlaczego? No bo chce naśladować. Chce naśladować. Ja często widzę nawet taką prostą rzecz, jak zwierzę, które jakiś gospodarz ma, pieska, jak próbuje robić tak, jak robi pan czy pani. Naśladuje. Ja stoję, patrzę na ulicę, widzę, mój pies obok mnie stoi, też patrzy na ulicę. I jeszcze patrzy, czy ja też patrzę. Jak odwrócę gdzie indziej głowę, patrzy, on też odwrócił gdzie indziej głowę. Pies nawet naśladuje. Cóż dopiero człowiek? Ale dziecko Boże bardzo często nie zwraca uwagi, jak się pan zachowuje. W ogóle nie patrzy. W ogóle nie patrzy. A trzeba obserwować. Trzeba dokładnie obserwować, bo to jest dla nas przykład do naśladowania. Bóg hojnie udzielił nam łaski w postaci wszelkiej mądrości i roztropności. Posłuchajmy, do życia potrzebujemy dużo mądrości i roztropności. I Bóg tak zaplanował, tak to zaplanował, że jeśli my wchodzimy w Jego ślady, kiedy staramy się upodobnić do Jezusa Chrystusa, to nam udzielił przez swoją łaskę mądrość i roztropność. Jak to działa? Jedyna droga jest, żebyśmy żyli w mądrości i roztropności. Jedyna droga. Pokora. Nie masz pokory, nie masz roztropności i nie masz mądrości. Możesz o tym zapomnieć. Jeśli masz pokorę, jeśli nie unosisz się honorem, jeśli przychodzisz do Boga naprawdę chcąc posłuchać, co On ma do powiedzenia w twoim życiu, na pewno cię obdaruje mądrością i roztropnością. Będziesz wiedzieć, co trzeba zrobić w danym momencie w życiu. Bo mądrość pochodzi od Boga. Kto jest najmądrzejszy? Ja? Bóg. Bóg jest najmądrzejszy. I dlatego mądrość od Niego pochodzi. Wiecie, jak ja potrzebuję mądrości czasami, czy dla siebie, czy dla kogoś z mojej rodziny, jak staję na kolana, jak wołam do Boga, to mówię, Boże, malutką kropelkę tej Twojej mądrości daj. Malutką, odrobinkę, okruszek, Panie, okruszek mądrości tylko daj. I już będziemy wiedzieli, co robić. I Bóg okruszek daje. Więcej Ci nie da. Bo ty musisz ciągle w pokorze przychodzić przed Jego oblicze. Ty nie możesz Bogu powiedzieć, no to bez łaski, nie chcesz, to nie trzeba. Uzdrów mnie, a jak mnie nie uzdrawiasz, to nie trzeba. Nie chcesz, to nie. To nie jest pokora. Człowiek bardzo często unosi się honorem względem ludzi tutaj na ziemi. Oby nigdy to się nie zdarzyło, jeśli chodzi o Boga. Bo tylko możemy stracić. I to wszystko możemy stracić. Absolutnie wszystko. Dlatego pamiętajmy, że Bóg udzielił nam mądrości. W 1 Piotra 4, rozdziale 7, wersecie jest powiedziane, lecz przybliżył się koniec wszystkiego. To jest właśnie ten czas, w którym my teraz żyjemy. Bądźcie więc roztropni i trzeźwi, abyście mogli się modlić. Bądźcie roztropni i trzeźwi. Przypowieści Salomona 19:11. W cierpliwości zaznacza się roztropność człowieka, a chlubą jego jest, gdy zapomina o krzywdach. Skrzywdził cię ktoś? To zapomnij o tym. I bądź osobą cierpliwą i roztropną. Kolosan 1:9. Dlatego i my od tego dnia, kiedy to usłyszeliśmy, nie przestajemy się za was modlić i prosić, abyście doszli do pełnego poznania woli Jego we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu. I Filipian 1:9. I oto modlę się, aby miłość wasza coraz bardziej obfitowała w poznanie i wszelkie doznanie. Abyście umieli odróżnić to, co słuszne, od tego, co niesłuszne. Abyście byli czyści i bez nagany na dzień Chrystusowy. Jak to ciężko jest teraz w tych czasach odróżnić to, co dobre, od tego, co złe. Jak się zatarła granica? Jak się zatarła? Wolno tak, czy nie wolno tak? No właśnie. Dzisiaj moglibyśmy wymienić dużo różnych faktów, co do których mielibyśmy bardzo podzielone zdania. Jedni by mówili, że to niedobrze, drudzy by mówili, że dobrze, a ktoś by powiedział, a ja wiem. No w dzisiejszych czasach te rzeczy się zacierają, zupełnie się zacierają. Na przykład chłopak z dziewczyną mogą razem mieszkać w jednym pokoju i spać razem w pokoju? Mogą. No co stoi na przeszkodzie? Widzimy? Pewne rzeczy się zacierają, po prostu zacierają się. Zaczynamy nie być pewni, czy to dobrze, czy źle. A wystarczy sięgnąć do Słowa Bożego, zapytać Pana i Bóg wszystko powie. Czy to dobrze, czy źle? Czy to grzech, czy to nie grzech? Bóg wszystko powie. Wszystko będzie wiadomo. Ale czasy takie przychodzą, że wiecie, szatan posyła mgłę na ziemię. Jest pełno mgły. I wtedy we mgle nie widać. Nie widać. Kontury się zacierają. Nie wiesz, czy tak można, czy nie. Zaczynasz błędne wnioski wyciągać. Jeżeli ja tak robię, niektórzy mówią, że to złe, ale ja mam błogosławieństwo w życiu, wszystko mi się dobrze układa, czyli dobrze żyję. Czy w ten sposób rozpoznaje się wolę Bożą? Nie. I wiedzmy o tym i oczyśćmy się, ażeby Pan mógł do nas przemawiać w jasny, wyraźny sposób, a my byśmy reagowali na Boże Słowa, bo jesteśmy w niebezpieczeństwie, jeśli inaczej postępujemy. Bóg wzbudził nas wraz z Chrystusem, wraz z Nim posadził nas w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie. Mamy wszystko oceniać zupełnie z innej perspektywy, z perspektywy nieba. Z góry wszystko inaczej widać. Na dole możesz widzieć jakiś ślad, tu jakiś ślad, tu jakiś ślad. A jak popatrzysz z wysoka, jak spojrzysz z lotu samolotu czy helikoptera, możesz zobaczyć, że to jest konkretny układ. Inaczej nie zobaczyłbyś tego. Ktoś zobaczył w zbożu coś tam wygniecione, coś tam wygniecione. Jak zobaczyli z helikoptera, to były powycinane kręgi takie w zbożu. Ja już nie wnikam, czego one dotyczyły. Ale tego nie widać, jak chodzić po ziemi. Zupełnie nie widać. Dlatego pewne rzeczy w naszym życiu masz jasny obraz, kiedy patrzysz z perspektywy nieba. Na poziomie oczu nie widzisz tego. Tytusa napisane jest w 2 rozdziale, 12 wersecie. Nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności, światowych pożądliwości i na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Chrystusa Jezusa, który dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości, oczyścić sobie lud na własność, gorliwy w dobrych uczynkach. Bóg przeznaczył nas, abyśmy chodzili w dobrych uczynkach. W Galacjan w 5 rozdziale 13 wersecie czytamy: natomiast wy, bracia, zostaliście powołani do wolności. Lecz niech wam ta wolność nie służy za pretekst do ulegania pożądaniom waszego ciała. Przeciwnie, ożywieni miłością służcie jednym drugim. A teraz posłuchajcie, co wam powiem. Starajcie się, by Duch Boży kierował waszym postępowaniem, a nie ulegajcie pożądaniom ciała. Pożądania naszego ciała są bowiem sprzeczne z tym, czego żąda od nas Duch. To zaś, czego żąda Duch, wyklucza pożądanie ciała. Tak więc Duch pozostaje w ustawicznej sprzeczności z tym, do czego odczuwa pociąg ciała. I dlatego nie możecie czynić czegoś jedynie dlatego, że odczuwacie ku temu pociąg. To jest Słowo Boże. Galacjan 5 rozdział, 13 werset i 16 werset. Możecie sobie to przeczytać. W Biblii jest to napisane. 1 Piotra 2 rozdział, 15 werset. Albowiem taka jest wola Boża, abyście dobrze czynili, zamykali usta niewiedzy ludzi głupich. Postępujcie tak, jak ludzie naprawdę wolni. Jak słudzy Boga, nie jak ci, dla których wolność jest tylko pretekstem do czynienia zła. I wreszcie Kolosan 1 rozdział 10 werset. Abyście postępowali w sposób godny Pana, ku zupełnemu Jego upodobaniu, wydając owoc w każdym dobrym uczynku i wzrastając w poznawaniu Boga. A więc patrzmy. Boże Słowo jest jasne i jasno nam mówi, co mamy czynić. Tylko ludzie bardzo często nie bardzo chcą tą drogą podążać. Nie bardzo chcą podążać. Zastanawiają się, czy to aby na pewno ich dotyczy. Może to dotyczy kogoś, kto obok mnie siedzi. Tak jak kiedyś dwóch ludzi przyszło do świątyni, aby się modlić. Jeden przyszedł, rzucił ofiarę, stanął przed Bogiem, ręce wzniósł i w święty sposób powiedział: Panie, widzisz, jaki jestem gorliwy dla Ciebie. Daje dziesięcinę. Dwa razy w tygodniu poszczę. Kto z was dwa razy w tygodniu pości? Nikt? A wiecie w Słowie Bożym, co jest napisane? Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w piśmie faryzeuszom, żadną miarą nie wejdziecie do królestwa. A oni dwa razy w tygodniu pościli. Także wiecie, trzeba więcej nawet. Oczywiście rozumiemy, że trzeba być gorliwym dla Pana, pościć, oczywiście trzeba, ale nie chodzi o to, że my mamy stanąć przed Panem i powiedzieć: Panie, zobacz, co ja robię. Zobacz, jaki jestem sprawiedliwy. Zobacz, jaki jestem dobry. Nawet nie jestem jako ten celnik, co obok mnie stoi. Ten grzesznik. Ja nie jestem taki jak on. Czy kiedyś przyszło ci do głowy, aby stanąć w kościele, tutaj, w tym kościele, stanąć na modlitwie i pomyśleć, że ktoś jest gorszym grzesznikiem od ciebie? Jeśli nie przyszło ci to do głowy, to dobrze. Ale nie przypuszczam, żeby tak było. Przypuszczam, że czasami zdarzyło nam się pomyśleć, że ja jednak nie jestem takim grzesznikiem jak ten czy tamten. A Słowo Boże mówi, że usprawiedliwiony stamtąd wyszedł właśnie ten gorszy grzesznik. On wyszedł usprawiedliwiony. A ten, który powiedział i dawał dziesięcinę, jak on powiedział: Panie, daję dziesięcinę, poszczę dwa razy w tygodniu, Bóg zagromił z nieba, powiedział: wcale nie pościsz dwa razy w tygodniu, tylko raz. Bóg nie zareagował. On pościł dwa razy w tygodniu. Był taki gorliwy, rzeczywiście taki był. Ale my mamy zacząć się przyrównywać do Jezusa Chrystusa. Bo my mamy zacząć naśladować Go. Mamy z naszego życia zacząć wreszcie wyrzucać śmieci. Brudy musimy się pozbywać. No każdy z nas ma brudy w swoim sercu. Każdy ma. Jeśli myślisz, że nie masz, to kłamcę robisz z Boga, bo Bóg powiedział, że każdy zgrzeszy. Rzecz w tym, czy robisz coś z tym. Czy widzisz w ogóle potrzebę robienia coś z tym. Muszę coś z tym zrobić. Muszę się zacząć oczyszczać. Wiecie, jak zaczynam myśleć o niebie, jak zaczynam myśleć o wejściu do nieba, naprawdę zaczynam patrzeć, ile mam do zrobienia w swoim życiu. Boże, dotychczas się modliłem, Panie Jezu, przyjdź, Panie Jezu, przyjdź, a teraz się modlę, Panie, jeszcze nie przychodź, jeszcze chwilę. Naprawdę tak jest. Bo jeszcze nie zdążyłem tego czy tamtego zrobić. Panie, muszę poprawić, jeszcze muszę poprawić. Mój świecznik niejasnym światłem świeci, dymi. Mamy do zrobienia dużo, o naprawdę dużo. Ja mówiąc to nie myślę o tobie, myślę o sobie. Może myślicie, o, na mnie wskazuje. Nie, nie. Ja myślę o sobie, co mam do zrobienia. Jeśli naprawdę chcecie wszyscy wejść do nieba, zacznijcie coś robić w swoim życiu. Zacznijmy coś robić. Zacznijmy działać, konkretnie działać. Wiecie, co Bóg chce uczynić? Wielkie rzeczy. Duch Święty chce stąpić. Chwała Pańska na świątynię chce stąpić. Mówiliśmy o tym. Chwała Pańska na ten Kościół chce stąpić. Bóg o tym mówi, pokazuje to. Wyraźnie pokazuje. Chwała Pańska chce stąpić na ten Kościół. Ale nigdy nie stąpi na brudną świątynię. Dlatego zacznijmy sprzątać świątynię. Zacznijmy ją sprzątać. Nie dziwmy się, że między nami pewne rzeczy się dzieją. Bóg zaczyna coś robić, zaczyna działać. Rzeczy muszą ulec zmianie. Muszą ulec zmianie. Bóg pokazał takie widzenie, że nas chroni przed diabłem. Chroni nas przed demonami, żeby diabeł tego kościoła nie zniszczył. Bo on powziął taki zamiar, wiecie, żeby ten kościół zniszczyć. A wiecie, co Bóg pokazał? Że ten budynek jest obstawiony aniołami, wojownikami, którzy stają plecami do ściany, a przodem tam na zewnątrz i mają podniesione świetliste miecze, takie ogniste miecze, które ze sobą tak aż dotykają się. I jak demony atakują, to aniołowie odpierają ataki diabelskie. Bóg ten kościół chroni, pokazuje to nam, wizję daje, żebyśmy to widzieli, że bez Niego byśmy się nie ostali. Ale my musimy wewnątrz też tutaj będąc coś robić. Co robić? Dawać podstawę do działania tym aniołom. Jeśli nie będziesz się modlić, one sobie pójdą. Bo demony przyjdą, powiedzą, a co wy tu robicie? Nikt was tutaj nie chce. Bo z zewnątrz nie słychać wołania do Boga. Nie słychać wołania. Jak jest modlitwa, to wszyscy prawie milczą. A aniołowie są na podstawie modlitw, które tu są zanoszone. Na tej podstawie. Więc zacznijmy być kościołem walczącym w modlitwie. Bo to daje podstawę do działania aniołów. To daje podstawę Bogu na wysłanie tych aniołów. One tutaj są. Jak wołasz. Jak krzyczysz na tym miejscu. Jak wzywasz imienia Pańskiego. Dlatego zaangażujmy się, bo Bóg chce dać rozwój dla tego Kościoła. Bóg powiedział, wybudujecie ten Kościół. Wybudujecie, bo ja tak mówię. Wybudujecie ten Kościół i ja go całkowicie napełnię. Ten nowy Kościół będzie całkowicie wypełniony. To Bóg powiedział. Bóg szykuje rozwój dla tego Kościoła. Nie oglądajmy się na tych, którzy nie chcą tutaj być. Oglądajmy się na Jezusa Chrystusa, bo Bóg prowadzi. Naprawdę Bóg prowadzi. Dlatego bądźmy otwarci na Jego działanie i zacznijmy być gorliwi w wołaniu naszym do Pana. Zacznijmy być gorliwi, żeby Bóg dał nam do serc taką żarliwą modlitwę. Żarliwe wołanie do Boga, szukanie Jego oblicza, szukanie społeczności z Nim, żebyśmy byli zapaleni dla naszego Pana, żeby nasze modlitwy stały się jak ogień. Bo szatan zatrzymuje te modlitwy, które nie mają mocy. Zatrzymuje. To jest jakby koc taki czarny, skalisty, zasłania całe niebo. I modlitwy, które nie mają ognia, nie przebijają się przez to. W ogóle się nie przebijają. Dolatują do tego i spadają, i chlap. Żeby ta osłona, którą demony tam budują, żeby ona uległa zniszczeniu, potrzebny jest ogień. Jak ogień przychodzi do tej ściany, rozpuszcza ją jak wosk i otwiera się niebo nad nami. I trzeba zaangażować się w modlitwę do Boga, w taką Bożą modlitwę. Zaangażować się, stanąć przed Bożym obliczem i zacząć naprawdę wołać. Jesteśmy w takim momencie. Jesteśmy w konkretnie takiej sytuacji. Bóg pokazuje co parę dni jakąś wizję. Bóg pokazuje, co się dzieje. Bóg pokazuje, co się w duchu dzieje. I ja wam to przekazuję, żebyście wiedzieli, że Bóg ma nad nami czuwanie. On nad nami ma pieczę. On nas chce poprowadzić. Wielkie rzeczy Bóg będzie w tym mieście czynił. Wielkie rzeczy. Tylko po prostu musimy zapłonąć w sercach naszych. Przebudzenie zaczyna się od domu Bożego. Tu jest przebudzenie. Tu się zaczyna przebudzenie. Nie tam się zaczyna przebudzenie. O tu się zaczyna przebudzenie. Jak tu się przebudzimy, to miasto się obudzi dla Chrystusa. A Jezus Chrystus zapowiada, że chce to czynić. Dlatego szukajmy Jego oblicza, naprawdę. To jest możliwe, to nie my zrobimy. To wszystko uczyni Pan. Tylko On czeka na Ciebie. On czeka na Ciebie. Amen? I myślę, że odpowiemy Mu na to.